Cieszę się, że mogę otworzyć ten cykl wykładów Duchowość dla Warszawy. Zacznę ten wykład, to wprowadzenie od słów oczywistych, jak można zrozumieć duchowość, skoro ma być to cały cykl wykładów Duchowość dla Warszawy, to słowo duchowość nie jest słowem jednoznacznym, można go różnie rozumieć. Wybrałem taką koncepcję duchowości, która jest w pewnym sensie powszechna, może nie jedyna, ale jest wspólnym mianownikiem wielu koncepcji duchowości. Duchowość chrześcijańska z jednej strony jest integracją tych trzech klasycznych wymiarów człowieka. Paweł Starsu mówił, niech wasz nienaruszony duch, dusza i ciało pozostaną nienaruszone, zintegrowane. Duch, pneuma, soma, psyche. To jest jedno zadanie, jedno z wymiarów duchowości. To jest człowiek zintegrowany, zharmonizowany, po grecku czysty. Człowiek czysty to jest człowiek, który pięknie harmonizuje w sobie swoje ciało, psychikę i ducha. Tu bym potrzebował trzech odważnych aktorów. Czy mógłbym prosić? Role będą bardzo proste. Mógłbym was poprosić? Trójkę? Nie bójcie się, to jest taki teatr objazdowy. Ustalcie między sobą, kto będzie ciałem, kto będzie psychiką, kto duchem. Porozmawiajcie sobie. Jaki jest wniosek? Pani
jest? Psychika.
Ciało? Pani ma na imię?
Marta.
Pani Marta, psychika.
Ciało, Ilona.
Ciało, Ilona.
Roman, duch.
Roman, duch.
Pneuma.
Są te trzy klasycznej antropologii chrześcijańskiej wymiary człowieka. Człowiek, duchowość polega na tym, żeby coraz bardziej te trzy wymiary spotkać sobie, żeby nie były do siebie wrogo ustawione. Spróbujcie tak się ustawić, żeby jakoś wyrazić wrogość tych trzech. Jakbyście pokazali wrogość tych trzech wymiarów. Tak. Nie patrzą na siebie. Tak. Nie mają więzi z sobą. Każdy w osobną stronę patrzy, nie patrzą w tym samym celu. Tak, rzeczywiście. Tak jest. To jest niezintegrowana osobowość. To jest słaba duchowość. Niech wasz nienaruszony duch wasz, dusza i ciało. A spróbujcie pokazać jakąś formę harmonii. Jak można by przedstawić harmonię tych trzech wymiarów? Ach. Jeszcze raz pokażcie, zostańcie na chwilę. Tak. O, bardzo tak. Jedna z form oczywiście zintegrowania tych trzech wymiarów człowieka. I duchowość chrześcijańska się troszczy o wszystkie te wymiary. I o ciało, potrzeby ciała, potrzeby psychiki i potrzeby ducha ludzkiego. Duchowość chrześcijańska nie jest tylko duchowością ducha, ale szanuje ciało, szanuje psychikę, cały człowiek. Paweł Stars, zintegrowany, nienaruszony duch, wasz, dusza i ciało. Mogę prosić jeszcze siostrę? Siostra symbolizuje człowieka, który ma te wszystkie trzy wymiary w sobie. Jeżeli siostra stanie przed, to jest albo tutaj, gdzie jest ciało, najpierw ciało. Ciało jest najbliższe, najbardziej widoczne, więc najpierw widzimy ciało, potem widzimy psychikę. Duch jest często gdzieś bardzo głęboko, intymnie w człowieku. No to oczywiście uproszczone. Siostra, która symbolizuje człowieka XX wieku, XXI wieku, ma swoje ciało, psychikę i duch. To jest, jeżeli te wymiary są zintegrowane, to mówimy o dojrzałej duchowości chrześcijańskiej. Jeśli nie są zintegrowane, jest to niedojrzała, jakaś forma patologii chrześcijańskiej, patologii duchowości. To jest tak, musimy teraz budować, to jest pierwsza strona rozumienia duchowości. Integracja antropologiczna, takiego wewnętrznego bytu. Integracja. Tutaj sformułujemy teraz drugiego człowieka. Tu jest człowiek pierwszy. Potrzebuje czterech aktorów. Odważni. Możemy prosić? To jest bardzo proste, proszę się nie obawiać. Okazja wystąpienia w słynnym teatrze. Możemy panią prosić? Pani jest, symbolizuje, albo może pana prosić, pana człowieka, który, może to zaraz uwę, pani symbolizuje ciało, psychika i jeszcze potrzebujemy duchowość. Możemy siostrę poprosić? Duchowość. I znowu mamy drugą postać. Człowiek, który ma swoje ciało, najbardziej, tylko dam taką kolejność, bo jest najbardziej najpierw widzimy swoje ciało, jesteśmy ubrani, jest najbardziej reprezentacyjne, niepodważalne, potem jest psychika, trzeba dobrego oka, żeby zobaczyć stan psychiczny człowieka i duchowość, często taka intymna, ukryta, która się poprzez witraż ciała i psychiki ujawnia. Dobrze? Stańcie tak sobie może w takiej kolejności, że tak jakbyście szli. Ciało, psychika i duch. I stańcie w tym miejscu. I teraz dojdzie do drugiego wymiaru duchowości. Otóż duchowość chrześcijańska jest duchowością spotkania. To jest jedno z głównych pojęć duchowości chrześcijańskiej. Jest duchowością więzi, spotkania. To jest centralne pojęcie chrześcijańskiej duchowości. Spotkania z Bogiem, z drugim człowiekiem i z sobą samym. Słowo spotkanie w języku polskim kryje w etymologii słowo tkanie. Żeby się spotkać, trzeba mieć odwagę tkania. Bardziej teologiczne pojęcie mówi o przenikaniu osób. Osoby się przenikają, tak jak osoby Trójcy Świętej, nie tracąc swojej osobowej tożsamości. Przenikają, ale tak jak nici płótna, które tkają, nie tracą swojej tożsamości, ale tkają nowe płótno. Żeby doszło do spotkania, musi być odwaga tkania, przeniknięcia się, wzajemności. I to jest następny aspekt, drugi aspekt duchowości chrześcijańskiej. Dwie zintegrowane osoby chcą się spotkać po to, żeby się przeniknąć, żeby się wspólnie tkać, tkać nową rzeczywistość. Proszę, żeby podejść tutaj, człowiek zbliża się do człowieka. Stawcie się może odwrotnie, tak żeby człowiek był w środku. No poczekajcie, może moment. Odwróćcie szyk tego dobrze, żeby siostra była tu pierwsza. Tu. Ciało. Wszyscy widzą? Tak. I teraz dochodzi do odwaga spotkania. Mówi odwaga, ponieważ jest to odwaga. Dzisiaj jest coraz więcej osób, które boi się więzi, relacji, czują się bardziej pewniej w samotności. To jest spotkanie zawsze dramatyczne. Tu się coś będzie tkało, coś się przeniknie, nie wiadomo, co się wydarzy. Dla wielu osób samotność jest bardziej bezpieczna. Ale duchowość chrześcijańska jest duchowością spotkania. Nie spotykają się dwie osoby. Chcą się przeniknąć, utkać. Nie? Osoba pierwsza, osoba druga. Spotkanie, żeby było głębokie, nie tylko zewnętrzne, gdzie się ukrywa swoje potrzeby ciała, psychiki. Taki model często dzisiaj jest, że się ludzie spotykają, ale chowają gdzieś z tyłu, za sobą swoje potrzeby ciała, psychiki, duchowości, często ducha. Jakby nie chcą się spotkać z tą częścią, chcą się spotkać tylko powierzchownie. Natomiast głębokie spotkanie jest wtedy, kiedy ciała się spotykają, może troszkę dalej, żeby było miejsce. Ciało, tu się spotyka, psychika i duch. Pokażcie jakąś formę więzi czy dotknięcia.
Zawięzili.
A, co za odwagę, jak szybko. Niespodziewanie szybko. Doszło do tkania, bardzo otwarte tutaj są rzeczy. Nie? Są dwie osoby, ich twarze, to co zewnętrzne, ich ciała, ich psychika, ich duchowość. Pokażmy to może ustawić tak, żeby było bokiem widać, żeby ten model się ruszył. Przesuńcie ten model. Tak, 180 stopni. Tak, tu. To stańcie tutaj naprzeciwko siebie. Nie, to jest bardzo proste. Ciała tu.
Ciała.
A ciała, to ciało tutaj. Psychika naprzeciwko. Żeby to po prostu było inne. Psychika i duchowość. O, troszkę inaczej postawiłem, żeby było lepiej widać. O co chodzi w spotkaniu i w duchowości chrześcijańskiej? Otóż osoby, które chcą się zintegrować swoje wnętrze, swoje ciało, swoją psychikę, duchowość, mogą się, im bardziej człowiek jest zintegrowany, tym łatwiej mu się jest spotkać z drugą osobą poprzez wzajemność karmienia swoich głębokich pragnień, potrzeb na poziomie ciała, na poziomie psychiki i na poziomie duchowości. Jeżeli to do tego dochodzi, integracja się pogłębia, bo tak naprawdę integracji się nie dokona poza spotkaniem. Ten model był bardzo uproszczony i taki techniczny. Tak naprawdę człowiek w samotności się nie zintegruje, nie masz możliwości zintegrować, raczej się dezintegruje. W osamotnieniu dopiero wtedy, kiedy się ma odwagę się spotkać, to poprzez spotkanie z Bogiem, z człowiekiem, z sobą samym, coraz bardziej integruje się. Także ten jego wewnętrzny wymiar ciała, psychiki i ducha. Poprzez wzajemność, poprzez spotkanie. Spotkanie jest przed katarzys. Spotkanie jest przed integracją. Musi być najpierw spotkanie. Tak jak podstawowym czynnikiem leczącym w psychoterapii czy w kierownictwie duchowym jest spotkanie. Spotkanie jest przed przemianą. Nie ma integracji osobowości bez spotkania, bez więzi. Nawet zanim się wytworzy język człowieka, jako dziecka, już jest spotkanie z matką czy z ojcem. Spotkaniem przed. Na czym polega, co jest istotą duchowości chrześcijańskiej? Istotą duchowości, duchowości chrześcijańskiej jest spotkanie, poprzez które karmimy swoje najgłębsze, najbardziej potrzebne pragnienia, potrzeby na poziomie ciała, tak jak jedzenie. Kogoś kocham, tego nakarmię. Nie zamknę, nie zabiję mu gwoździami lodówki, tylko karmię go, zapraszam go na posiłek, bo bez jedzenia człowiek umiera. Po prostu się dezintegruje bez picia. Nie przerywam mu snu, nie budzę go co chwilę, dobrze śpisz. A jak tam, a śnisz coś? Tylko dbam o to, żeby zasnął, żeby odpoczął, żeby się ubrał, jeżeli nie ma ubrania. O istotne potrzeby na poziomie ciała, potrzeby dotyku. To, co jest konieczne, to jest potrzebą egzystencjalną na tym poziomie ciała. Dbam o to. Są potrzeby, które nie muszą być spełnione na poziomie ciała, są potrzeby, które muszą być spełnione, tak jak jedzenie i picie. Tak jak potrzeba dobrego dotyku. Człowiek musi być dotykany, żeby się rozwijał. Dobrze dotykany. Może być zły dotyk albo dobry. Można źle jeść albo dobrze. Ma się zatruć jedzeniem, jeśli nie jest dobry. Dlatego też duchowość polega na tym, żeby dobrze rozeznać, w jaki sposób wzajemnie mogę karmić w tym spotkaniu potrzeby ciała. Różne potrzeby ciała, które są nieodzowne. Można też karmić te, które nie muszą być. Ale są potrzeby, które muszą, bez których człowiek umiera. Jeżeli mówię komuś, kocham Ciebie, to znaczy będziemy wzajemnie karmili sobie te potrzeby na poziomie ciała, żeby żyć, żeby się rozwijać. Podobnie jest potrzebami psychicznymi. Są potrzeby, które nie muszą być spełnione, są potrzeby, które muszą być spełnione. Jeżeli mówię komuś, kocham Ciebie, wchodzę w głęboką więź, spotkanie, co jest istotą duchowości chrześcijańskiej, to mówię, będę dbał o te potrzeby. Potrzeba dobrego imienia, dowartościowania człowieka. Człowiek bez dobrego imienia nie istnieje, nie rozwija się. Potrzeba wartości. Będę Cię chwalił odpowiednio, przyjmę Twoje pochwały adekwatnie do sytuacji. Potrzeba rozwoju. Nie będę hamował Twojego rozwoju. Będę mecenasem Twojego rozwoju, także rozwoju naszej relacji. Będziemy się uczyć teraz tej relacji. Nikt z nas nie jest doskonały. Człowiek, jak się nie rozwija, umiera. Można nieświadomie komuś zabijać rozwój poprzez zazdrość źle przeżywaną, lęk przed rozwojem, nie wiadomo, do czego ten rozwój doprowadzi. Takie małe drzewko, to się tam taki macie pici. A jak urośnie taki dąb, co z tym zrobić? Liście, cień, Można się bać rozwoju. I potrzeba domu. Potrzeba czułości, intymności, czułości słów, wyrażania swoich pragnień. Potrzeba intymności, o której tak dużo mówi papież. Potrzeba czułości nie jest dodatkiem. Jest potrzebą chlebową, jest potrzebą egzystencjalną. Człowiek bez czułości się dezintegruje, rozpada się jego wewnętrzna struktura tej integracji ciała i psychiki, duchowości. Od niemowlęctwa do starości potrzebuje czułości. Potrzeba przynależności, domu, bezpieczeństwa. To nie są dodatki. Jeżeli spotykam się kogoś, moim obowiązkiem jest zadbać o te potrzeby. Potrzeby na poziomie duchowości. Potrzebę wspólnego poszukiwania Boga, dzielenia się swoją wiarą, spotykania się z Bogiem, nie tylko z nauką o Bogu, z książką o Bogu, ale z Bogiem. Zaprosić Boga jako osobę. Wierzymy, że Bóg jest żywą postacią, nie jest tylko czymś wymyślonym, książką. Żywa duchowość, prawdziwa duchowość, która karmi. Prawdziwa, a nie tylko opowieść o duchowości, czy w ogóle jej brak. To są potrzeby konieczny. Człowiek bez tego wygłodzenia tego wymiaru powoduje śmierć osoby i dezintegrację tego układu ciało, psychika i duch. Wystarczy jedną potrzebę egzystencjalną zaniedbać i rozsypuje się cały człowiek. Wystarczy nie jeść i rozsypie się cały człowiek, nawet jeżeli jest czułość i jest duchowość. Umrze z głodu. Jeżeli się go nie nakarmi, nie napoi, umrze. Bo jeżeli nie śpi, rozbije się cały układ. Dlatego też niekarmienie tych potrzeb w spotkaniu jest przemocą. Że mówię komuś, będę Cię kochał, kocham Ciebie, to znaczy, że będę karmił adekwatnie do relacji te wszystkie potrzeby egzystencjalne na poziomie ciała, psychiki, ducha. Inaczej jest w małżeństwie, inaczej jest w innych przyjaźniach, w innych relacjach, ale potrzeby chlebowe, potrzeby egzystencjalne są te same. Gdzie tu jest miejsce dla Boga? To jest bardzo antropologiczne. Natomiast w chrześcijaństwie my nie rozdzielamy aż daleko miłości Boga, bliźniego i siebie samego. One są bardzo blisko siebie, ponieważ w naszych ludzkich relacjach, poprzez narzędzie ludzkiej relacji, ludzkiej więzi pojawia się Bóg. To jest przestrzeń Jego pojawienia się. To jest sakrament Jego pojawienia się. To jest instrument, gdzie się On się pojawi. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Tak troszkę narcystycznie będę symbolizował słowo też. wiesz, walczę naprawdę lata terapii, no ale czasami mi się wypsuje. No. Ja tu symbolizuję Boga teraz. Lubię tę rolę. I żeby Bóg mógł zaistnieć, ponieważ Bóg nie jest człowiekiem. Bóg potrzebuje ludzkiego instrumentu, żeby się wyrazić. Tak jak utwór, jakiś walc Chopina, który istnieje, ale żeby on był usłyszany, musi być ludzki instrument. Tak samo Bóg, żeby mógł zaistnieć, dojść do głosu, potrzebuje ludzkiego instrumentu. I nasz najpiękniejszym, centralnym instrumentem objawienia się Boga są ludzkie przyjaźnie, więzi. Tu się objawia Bóg poprzez te więzi. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. To jest jego przestrzeń wyrazu. Wszystko inne, sakramenty, nauczanie, etyka, moralność, prawo kanoniczne, cała struktura chrześcijaństwa służy temu sanktuarium. Abyście się tak wzajemnie miłowali, aby świat mnie poznał. To jest miejsce objawienia jego chwały. To jest instrument, na którym on gra swoją pieśń. Bez tego chrześcijaństwo byłoby nieczytelne. Wszystko inne służy. Wszystko inne służy temu sanktuarium ludzkiej przyjaźni. Tak jak czytamy w księdze Ozeasza, pociągnąłeś nas do siebie ludzkimi więziami, a były to więzi miłości. To jest jego instrument, to jest jego harfa, to jest jego fortepian, na którym on, jego instrument, na którym on dojdzie do głosu. Jeżeli tu się ludzie tak spotykają, to ja usłyszę tutaj Boga, tu mi się objawi chwała Boża. I to jest centralne miejsce chrześcijaństwa. Tak jak pisał Ellery z Livo w swoim dziełku o przyjaźni, oto jesteśmy ja i ty i wierzę, że pomiędzy nami jest Chrystus. To jest przestrzeń objawienia się Boga. Wszystko inne temu służy. Ale z drugiej strony ta obecność Boga w tej relacji, zaproszenie Go do siebie, wzmacnia tą integrację. Jeszcze bardziej integruje człowieka. Także to nie jest układ linearny, że najpierw jajko, czy co jest najpierw jajko, czy kura. Czy najpierw człowiek musi być zintegrowany, a potem spotyka Boga? Czy najpierw się musi nastroić i potem spotka Boga? Nie nastroi się bez spotkania z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Idzie to linearnie, równolegle. Ponieważ nie można się nastroić, będąc odizolowany. Instrument odizolowany się rozstraja jeszcze bardziej. Izolacja jeszcze bardziej nas rozstraja. Właśnie poprzez tą odwagę spotkania się, nawet kiedy nie jesteśmy jeszcze mistrzami, jednocześnie wszystkich tych trzech wymiarów z sobą, na poziomie ciała, psychiki, ducha, z Bogiem, który wędruje pomiędzy tymi osobami i z sobą samym, coraz bardziej się integrujemy, coraz bardziej się harmonizujemy, nasze ciało, psychikę i ducha i poprzez to nastrojenie, jak dobrego instrumentu, ludzie jeszcze bardziej i my sami słyszymy Boga. Im bardziej nastrojony instrument, tym lepiej słychać muzykę. Muzykę. Im słabiej nastrojony, tym gorzej słychać. Także to jest proces jednoczesny. Nie jest to linearny. Zamknę się gdzieś, wyjadę sobie na pustynię, nastroję sobie ciało, psychikę, ducha, wrócę i spotkam się. Dzień dobry, nastrojona kobieta. Iluzja. Absolutna iluzja. Nie istnieje. To nie jest niewykonalne. Najpierw się musimy spotkać pokornie, jak dwa rozstrojone instrumenty i będziemy razem poprzez spotkanie nastrajać się, zapraszając od razu Boga, także poprzez miłość do siebie samego. Boga, bliźniego, jak siebie samego. To jest istota, to jest chrześcijańska mistyka. To jest chrześcijańska duchowość. Kiedy właśnie w naszych relacjach Bóg dochodzi do głosu, odkrywamy Go poprzez przyjaźnie ludzkie. Jednym z podstawowych terminów chrześcijaństwa jest spotkanie, które w najdojrzalszej formie miłości przyjmuje postać przyjaźni. Centralne pojęcie. Wszystko do tego musi zmierzać. Przyjaźni. Być blisko jaźni i na wszystkich poziomach. Blisko siebie. Na wszystkich poziomach. I się wymieniać karmieniu swoich głębokich potrzeb egzystencjalnych. Jeśli tego nie ma, człowiek umiera. Macie jeszcze siłę postać chwileczkę, czy zwolnić was, Tyrul, już? Jeszcze wytrzymacie chwileczkę? Jak to się ma do depresji teraz? Kiedy się pojawia depresja? Oczywiście to, co teraz powiem, jest jedną z możliwości interpretacji depresji. Depresja jest zjawiskiem bardzo złożonym. Ma różne oblicza. W pewnym sensie każda jest inna. Więc to, co powiem, jest tylko jedną z możliwości, chociaż wspólnym mianownikiem dla wielu doświadczeń ludzkich, rozumienia, a takie rozumienie depresji pomaga wielu osobom w jej przeżywaniu, w jej zrozumieniu, także jej sensu i znaczenia dla rozwoju, także życia duchowego. Ale od razu na początku mówię, to nie jest całość rozumienia depresji. Jeden z możliwych wątków wydaje się z doświadczenia wielu osób bardzo przydatny w rozumieniu duchu, tego tematu duchowość a depresji. Także to jest kwestia rozumienia duchowości chrześcijańskiej. Jeszcze raz przypomnę, co to znaczy. Dwie strony, jednocześnie zintegrowane ciało, psychika i duch, czyste, nienaruszone, Paweł Starsu, list do Tesaloniczan, i spotkanie, wspólne tkanie na poziomie głębokich potrzeb cielesnych, psychicznych i duchowych, które jednocześnie poprzez to tkanie harmonizują tą pierwotną harmonię, która im jest większa, tym bardziej umożliwia dobre spotkanie. Im bardziej jesteśmy zharmonizowani, wewnętrznie nastrojeni, tym lepiej gramy w orkiestrze. Ale im lepsza muzyka, tym łatwiej usłyszeć te najmniejsze wahania, najmniejsze nieścisłości muzyczne. To też przychodzi z czasem. Nie od razu się ma dobry słuch. Coś tutaj fałszuje. Jak to się ma do depresji? Potrzebuję teraz trudnego aktora. Kto by chciał zagrać rolę depresji? No oczywiście to rola. Potem ją delikatnie zwolnimy z tej roli. Panie, mogę być. To jest oczywiście rola, to jest chwalebna rola w tym teatrze. Zdolność do przyjmowania trudnych ról jest cechą dojrzałych ludzi. Kiedy się pojawia ta piękna dama wobec tego układu? No, są takie momenty, że przychodzi. W tej koncepcji, którą reprezentuję, depresję nie rozumiemy tylko negatywnie. Oczywiście ona ma czynnik negatywny, destrukcyjny, potrafi zniszczyć człowieka, potrafi... Natomiast ona ma też wymiar, potencjał pozytywny, sensowny. Nie przychodzi bez powodu. To jest pozytywne założenie. Jeżeli się pojawia, ma jakiś cel. Jest to piękne zdanie, pewnie Państwo może go znacie, Karla Gustawa Junga, który mówi, że depresja jest jak czarna dama. Gdy przyjdzie, zaproś ją do stołu i zapytaj, po co przyszło. No więc oto mamy tę damę. Piękną damę, która się zbliża do tego systemu. System drży. Coraz bardziej ją czuje. Coś się dzieje. Pada energia w systemie, pojawia się zmęczenie, zniechęcenie, pojawia się brak sensu życia, robi się ciemno, jakiś przedłużający się smutek, apatia, trudno wyjść z łóżka, ginie energia życiowa, słabnie energia, trudno mi wyjść o poranku z łóżka, nie mogę zasnąć wieczorem, a rano śpię długo, nie widzę sensu życia, nie widzę celu życia, nie mam ochoty, nie mam siły, nie? Mrok, pustka, jakby coś słabo, jakby słaba jakaś podstawowa energia życia. Więc po co ta depresja przyszła? Co ona chce pokazać temu układowi? W tej koncepcji, którą przedstawiam, chce pokazać jakiś głód, który istnieje. Ona się chce przejść z Panem Bogiem przez ten układ i zobaczyć, co tu się dzieje. Dlaczego ten człowiek głodnieje? Na jakim poziomie coś się dzieje? Ponieważ więź karmi bardzo wiele potrzeb. Na poziomie ciała jest dużo potrzeb. Ruchu, jedzenia, dobrego jedzenia, umiejętności dobrego jedzenia. Depresja chce pokazać, na jakim poziomie te osoby, które są, mają za słabo nakarmione jakieś egzystencjalne potrzeby. Bo ona świadczy, wyczuwa i mówi, jak anioł człowiekowi, umierasz z powodu niewykarmienia jakichś potrzeb. Albo za słabe karmienie, niewystarczające karmienie. I patrzy, co się dzieje na poziomie ciała, jak ciało jest traktowane, czy tu nie ma jakiegoś braku, nieumiejętność jedzenia, ruchu na przykład. To jest pewna forma apatii, która się rodzi z braku ruchu. Człowiek jest bytem, który się musi ruszać. Brak ruchu, nasza kultura się coraz mniej rusza. Mało ruchu jest, windy, wszędzie się jedzie. Nawet po prasę do kiosku obok się jedzie samochodem. Być może tu się coś dzieje w relacji. Potem patrzy na coś, na to, co się dzieje w rejonie psychiki, jak tutaj są karmione potrzeby we wzajemnej relacji, jak tu jest na przykład z pochwałą, czy chwalę osobę, którą spotykam, czy dbam o dobre imię. Kiedy ostatni raz pochwaliłem swoją żonę, powiedziałam, wiesz, podobało mi się to, co wczoraj dopowiedziałeś do syna. Konkretnie pochwalę i przyjmę pochwałę od niej. Jeżeli nie ma tej potrzeby, nie ma tej chwalonej, wypełnionej tej potrzeby dobrego imienia, pojawi się depresja, prędzej czy później, jako żałoba, i znak, że coś umiera we mnie. To jest taka żałoba, jak przy kimś, kto umiera. Człowiek o niskim poczuciu wartości umiera. To jest trzeba mieć dobre imię, żeby żyć. Jeżeli się nie troszczymy w relacji o dobre imię, wtedy depresja mówi, tu jest głód, zrób coś. Potrzeba czułości. I mój mąż mnie od kilku lat nie dotknął ciepło. Oczekuje seksualności, ale nie ma czułości nieseksualnej. nie mówi do mnie po imieniu, nie chwali, nie interesuje, nie spędzamy razem czasu. To nie są potrzeby dodatki do życia. To są potrzeby egzystencjalne, chlebowe, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Jeśli jedna z nich nie jest wypełniona, człowiek się dezintegruje, tak jak gdyby nie jadł. Człowiek niechwalony nie przeżyje. To nie jest luksus pochwalić kogoś. Umrę bez swojej pochwały, umrę bez swojej czułości, bez owego dotyku, umrę. Tak jak dziecko bez dotyku źle się rozwija, a także starszy człowiek. Więc depresja mówi, gdzie jest głód? Co zaniedbujesz? Dlaczego umierasz? Jakby próbuje zbadać to miejsce, które jest za słabo karmione w nas. Potrzeba domu, potrzeba więzi, potrzeba bycia przyjętym. Coś się tu dzieje. Spędzania czasu z drugim człowiekiem. Dzisiaj dużo pracujemy, biegamy, mało czasu, żeby razem usiąść. Kiedyś na takich zajęciach, pewien mąż, który miał przedstawić swoje największe marzenie, jakie ma odnośnie swojej rodziny, ustawił taką scenę, że siedzi ze swoją żoną przy kominku, na fotelach i piją razem herbatę i się nie kłócą. Mają czas dla siebie. Spokojny czas. To nie jest luksusowa potrzeba, to jest potrzeba chlebowa, egzystencjalna. I depresja patrzy, próbuje szukać, co się dzieje. Także na potrzebie duchowej, potrzeby więzi z Bogiem. Potrzeba więzi z Bogiem jest w człowieku. Czy wierzy w Boga, czy nie, ta potrzeba jest po prostu. Tak jak może człowiek powiedzieć, ja nie akceptuję potrzeby jedzenia, no ale ty możesz sobie nie akceptować. Umrze z głodu. Tak jesteśmy skonstruowani. To jest pewna ontologia bytu. Obiektywność bytu. Istnieje w nas olbrzymia potrzeba więzi z Bogiem. Jeżeli ona nie jest realizowana w relacji, w spotkaniu, bo tylko tak może być zrealizowana, nie w izolacji, to wtedy człowiek głoduje. Być może też podstawą wielu depresji dzisiaj, melancholii, jest brak, tutaj olbrzymi głód na poziomie duchowym. Samo wykarmienie dobre ciała i psychiki nie wystarczy, żeby wykarmić człowieka. To jest potężny głód. Być może jest to największa potrzeba człowieka. Potrzeba osobistej więzi z Bogiem. Jeżeli tego człowiek nie zaspokoi, ten głód przenosi jako pretensje na poziom psychologiczny czy fizyczny. Je za dużo, pije za dużo, oczekuje za dużo od człowieka, ma pretensje do żony, że taka się taka dziwna dzisiaj, jakaś taka. A jaka ma być? To jest to nie anioł, tylko człowiek. Ale oczekuje zbyt wiele, idealizuje człowieka, oczekuje od związku zbyt dużo, ma pretensje, w końcu przestaje karmić, każe drugiego człowieka. Nie karmieniem jego potrzeb egzystencjalnych, co jest przemocą. Ale to jest głód tutaj, tu. Głód więzi z Bogiem istnieje w każdym z nas. Tak jesteśmy stworzeni. Więc mistycy chrześcijańscy, jak niż Eckhart, czy Edyta Stein, bardzo głęboko tę potrzebę wskazali w strukturze antropologicznej człowieka. Jeżeli tutaj nie jest to zaspokojone wzajemnie, troska na tym etapie, żeby się spotkało dwie osoby, nie wystarczy ten rejon. Może się zrodzić tutaj melancholia, depresja, noc, która przypomina, jest ratunkiem dla człowieka, zanim człowiek umrze. Być może ta czarna dama, która przychodzi, jest ostatnim ratunkiem, żeby człowieka uratować. Żeby, co się dzieje ze mną? Dlaczego jestem taki głodny? Jeżeli człowiek ją zdekceważy, powie, odejdź, nie chcę ciebie, zniknij mi, nie lubię ciebie, wtedy system umiera. Po prostu umiera. Bo nie zrozumiał tego anioła depresji. Nie zrozumiał, po co przyszedł. I może umrzeć ten system wtedy. A jeżeli go pod tym kątem przejdzie, co się dzieje na tym poziomie, jaka jest moja więź z ludźmi na poziomie duchowym, psychicznym, te potrzeby chlebowe na poziomie ciała, na przykład dobrego, ciepłego dotyku, jak operuje dotykiem, ciepłym dotykiem, to wtedy ona odejdzie, bo wtedy spełni swoje dzieło. Im większe są straty, im większy głód, tym silniejsza może być depresja. Mówimy dzisiaj o dwóch rodzajach depresji, ogólnie małej i dużej. Mała i duża. Małą nazywano kiedyś nerwicową albo egzystencjalną. Melancholijność. Nie? Ale są też duże depresje, dawno nazywane endogenne depresje. Różne są próby wyjaśnienia tej endogennej. Idąc w tym kierunku relacyjnym, być może jest to uszkodzenie relacji w jakimś wczesnym etapie, bardzo wczesnym, dziecięcym. No, w każdym razie ten system rozumienia depresji pomaga w obu. Natomiast rzeczywiście w tych endogennych, ciężkich depresjach często trzeba sobie pomóc także farmakologicznie, lekarstwami. Wtedy jednocześnie jest troska farmakologiczna, jednocześnie ta troska o zrozumienia, w jaki sposób mogę pogłębić swoje relacje, swoje spotkania i głębiej karmić. Oczywiście to się dokonuje bardzo powoli, bardzo powolnym procesie. i na poziomie ciała, i na poziomie psychiki, być może też na poziomie leczenia farmakologicznego, jeśli potrzeba w tych ciężkich depresjach, i na poziomie psychiki, i na poziomie duchowości, w bardzo powolnym procesie. Ta dama jest bardzo cierpliwa. Ona tak szybko nie odejdzie. Ona nie jest magiczna, to jest mądra kobieta. Ona wie, że to nagle to pod diabłem. Ona nie jest wysłannikiem diabła. Jest wysłannikiem tego, który ma sens, ponieważ jest być może ostatnim ratunkiem tego systemu, żeby nie umrzeć. Biegamy, ciągle stres, pośpiech, nie karmimy się, a wręcz jeszcze karzemy ludzi głodem. Nie? Kobieta mówi, mój mąż mnie nigdy nie pochwalił, nie chwali mnie. A pytam, czy pani chwali męża? Nie, bo jak on mnie chwali, to ja jego też nie chwali. No to niezły klincz. Nie? Odpowiada przemocą na przemoc. Ktoś to nigdy nie... Niekarmienie potrzeb egzystencjalnych rodzi agresję. Więc jeżeli żona nie karmi mojej potrzeby, ja nie karmię jej, nie ma wyjścia. Bo się pogłębia głód i pogłębia się agresja, która mówi, nie chcę cię. Blok, nie chcę już nic od ciebie, odejdź. I dochodzi do zerwania relacji. Nie wolno karać nikogo odebraniem potrzeb chlebowych. Nie wolno karmać głodem. Także na początku. Nie wolno karać. Niedawno taką sytuację widziałem, że dziecko coś zbroiło w szkole. Bardzo zbroiło. Chłopczyk z pierwszej klasy. Przybiegł do matki. Matka go przytuliła i rozmawiała z nią na temat tego, co się stało. Ale go przytuliła. Nie odmówiłam dotyku. Nie dotykaj. Oho! Nie kochać mamusia, odejść. Nie karzemy potrzebami chlebowymi. One muszą być wypełnione. Koniecznie wypełnione. I tak rozumiemy w pewnym kluczu znaczenie depresji, rozumienia depresji. Oczywiście może pomóc w tym druga osoba poprzez dobrą terapię. Jak najbardziej można zaprosić jeszcze jedną osobę. Każde spotkanie jest przed uzdrowieniem, przed katarsis. I leczymy jednocześnie na tych wszystkich trzech poziomach. I na poziomie medycznym, na poziomie psychologicznym, przez dobrą terapię, której celem jest sprawdzenie, jakie potrzeby, które potrzeby chlebowe, egzystencjalne są zaniedbane. Być może są jakoś spełnione, ale za mało. Można jeść, ale ciągle przystawki. Ale nie jeść właściwego posiłku. Albo w ogóle nie jeść. Są ludzie, którzy latami nie byli pochwaleni, dotknięci, nie ma żadnej intymności. Praca. Musi ten układ upaść, ponieważ nie są to potrzebne dodatki do życia, tylko konieczny potrzeb. Także na poziomie duchowości. Jeżeli nie będzie duchowości, człowiek umiera. Byliśmy umarli z powodu grzechu, czyli zerwania relacji z Bogiem i niezdolni zbliżyć się do siebie. Oczywiście to jest trudne. Przyjęcie takiej damy jest trudne, bo ona rzeczywiście, może podejdźmy to jeszcze raz, ona rzeczywiście konfrontuje nas z naszym wnętrzem. Nie ma żadnej magiczności tutaj, tylko długa praca. Ta dama jest cierpliwa, to jest mądry pedagog, ma cierpliwość rzemieślnika, dlatego tak szybko nie odchodzi, aż nie sprawdzi. Tu nie ma żadnej magii, że teraz przyjdzie jakiś narcystyczny ksiądz i położy ręce, mówi, uzdrawiam ten system i dama odejdzie. Akurat, ona się zna na teologii. Nie ma żadnej magii. To jest przemoc narcystycznego księdza. To jest długi proces. Ksiądz się nadaje do leczenia. To jest długi. Ona się nie nabierze. Ona rozpoznaje narcyzm. Mowy nie ma. Idź, ksiądz sam się leczy. Tu jest długi proces. Księdza, który zna się na procesie, będzie długo pracował, aby odbudować relacje z Bogiem. To nie jest żadna magia. Długi, jak mówi papież Franciszek, Amoris Laetitia, cierpliwość rzemieślnika. To jest bardzo cierpliwa kobieta. Dobrze Państwo wiecie, jak to jest cierpliwa. Cierpliwa kobieta. Odejdzie wtedy, kiedy będzie ten układ dobrze karmiony i w relacji z drugim człowiekiem, sobą samym i z Bogiem. Wtedy odejdzie. Wtedy spełni swoją funkcję. Jeżeli nie, będzie trwała, będzie się kręcić, będzie wracać, próbując nas uratować. Bardzo dziękuję za to. Już nie jest pani depresja. To dobrze, to jakbym na tym zakończył, to ten wstęp, duchowość, tak rozumiana i znaczenie depresji, nie wprowadzam różnych wątków, żeby nie komplikować, chciałbym, żeby to miało też jakiś jeden odlew, dlatego oczywiście ten wykład jest bardzo uproszczony, ale to uproszczenie jest niezbędne do pewnej jasności i praktyczności tego wykładu, żeby też nie pozbawić go pewnej realnej praktyczności, zrozumienia, jakie znaczenie może mieć depresja. Bardzo dziękuję wszystkim aktorom. Brawo, dziękuję.